Audycja Sposób na Rodzinę w niedzielę. Magda Manasterska, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj rodzinnie i znowu przez urządzenia mobilne, bo taki mamy czas. Beata Potocka, która prowadzi rodzinny dom dziecka w Gdyni. No i jak mówi, stworzyła dom szczęśliwych chwil. Chyba tak jest, prawda? Że mnóstwo szczęśliwych chwil w waszym domu jest.
Myślę sobie, że tak, sporo szczęśliwych, ale też sporo trudniejszych w ostatnim czasie, tak jak we wszystkich domach, myślę sobie.
To zanim zaczniemy opowiadać o tych chwilach, jak sobie radzicie teraz podczas pandemii koronawirusa, to jeszcze opowiedz, jak wygląda twój dom, bo ty masz no, bardzo fajne dziewczyny w tym swoim domu.
Tak, mam bardzo fajne dziewczyny, trudno mi nie zgodzić się z tobą i w okresie trwania pandemii nasza rodzina się powiększyła. Dołączyła do nas kolejna dziewczynka i w tej chwili mam 6 córek, dołączyła do nas 6 córka.
Jak wy na siebie trafiłyście z tą swoją 6 dziewczyną?
Ach, to długa, niestety bardzo trudna historia. To dziewczynka, która dziś ma 8 lat, poznałam ją kilka lat temu i na skutek różnych trudnych sytuacji tak się stało, że straciła dom. Wydało mi się oczywiste, że skoro ja mogę, mam taką przestrzeń w sobie i też fizycznie taką przestrzeń, no to nic nie stało na przeszkodzie, żeby ona do nas dołączyła.
Ja bym bardzo chciała, żebyś nam opowiedziała o swoich córkach, no bo skoro jest ich 6, no to jest 6 różnych historii. Nie będziemy się skupiać dokładnie teraz na życiorysach tych cudownych dziewczyn, natomiast opowiemy po trochu o każdej. To co, zaczynamy od najmłodszej czy najstarszej?
To może od najmłodszej, bo trochę już o nich mówiłyśmy. Właśnie najmłodszą córką jest ta, która teraz dołączyła 2 miesiące temu. To 8-letnia Asia, dziewczynka z zespołem Downa. Myślę, że takie dzieci są określane mianem żywe srebro. Przepiękną, przeuroczą dziewczynką. Kolejna to Agnieszka, też 8-latka, ale odrobinę starsza. Też jest dziewczynką z zespołem Downa. Myślę, że właściwie mogę o niej powiedzieć dokładnie to samo, co o Asi. To 2 żywioły. Kolejna to Nikolka, która ma 9 lat. Następnie jest Angelika 12-letnia, Weronika 17-letnia i Ania 19-letnia. Także taka damska ekipa.
To też duży rozstrzał wiekowy chyba, co?
Tak, mamy właśnie wyzwania z każdej grupy wiekowej.
Teraz od ponad 2 miesięcy jesteście zamknięte w domu. Teraz możemy trochę więcej wychodzić. Jednak no, nie ma szkoły, trzeba większość czasu spędzać w domu. Trzeba bardzo dbać o siebie i o najbliższych. Jak wyglądają właśnie te ostatnie 2 miesiące w waszym domu?
Ja myślę sobie, że z jednej strony nie jest nam trudno, bo też to, co dobrego się zadziało, to myślę sobie, że dużo, o ile wydawało mi się, że to niemożliwe, ale teraz po tych 2 miesiącach zobaczyłam, że jednak jesteśmy dużo bliżej ze sobą i że ten poziom relacji jest jeszcze inny, że dobrze znosimy, myślę sobie, ten wspólny czas, ale też nie chcę powiedzieć, że jest tylko dobrze, bo też są, no, są trudności, zwłaszcza myślę sobie z tymi córkami z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak przerwa w procesie terapeutycznym i szkolnym, taka izolacja i zamknięcie, no daje o sobie znać i też mi daje znać, jest po prostu fizycznie bardzo zmęczona.
Zapytam ciebie teraz, no pewnie tak trochę, może nie górnolotnie, ale tak myślę, że to jest ważne pytanie. Czego cię nauczyło wychowanie tych 6 fantastycznych córek?
Wiesz co, myślę sobie, że przede wszystkim pokory. Pokory i takiego, to myślę, że wiele osób tego poszukuje w różnych, czasem bardzo odległych miejscach albo jakichś odległych stanach, a właściwie to bardzo prosto doznać takiego stanu, bo tak, mówię o takim poszukiwanym tu i teraz. I one właśnie mi dają tu i teraz, co bywa oczywiście też czasem trudne. Faktycznie zawsze jest tu i teraz. Jakby życie z nimi jest bardzo intensywne i daje jakby uczy pokory. Tak, myślę sobie, że to jest taka lekcja pokory i też wielkiej miłości.
Beata Potocka prowadzi rodzinny dom dziecka w Gdyni, wychowuje w nim 6 córek. Beata, ty prowadzisz rodzinny dom dziecka, działasz w Gdyni. Powiedz mi, czy trudno jest założyć taki rodzinny dom dziecka? Jakie trzeba mieć predyspozycje i czy ta droga jest długa?
Myślę sobie, że trzeba mieć po prostu taką gotowość i przekonanie. Trudno mi tutaj mówić o jakichś bardzo konkretnych predyspozycjach. bo rodziny zastępcze to są różne osoby też. Nie wiem, czy tak łatwo by było znaleźć jedną jakąś wspólną cechę. Natomiast myślę sobie też, że tak stereotypowo i w takich opowieściach ta droga jest często opisywana jako coś bardzo, bardzo jakiegoś długiego i trudnego. Ja myślę sobie, że tak do końca tak to nie wygląda. Oczywiście trzeba przejść szkolenie, trzeba się do tego przygotować, ale też jest to radykalna zmiana życia. Trudno to zrobić bez przygotowania. Natomiast myślę sobie, że każda osoba, która czuje taką gotowość i albo tak sobie myśli, że miałaby taką gotowość, może nie od razu na tak dużą liczbę dzieci, to po prostu może się skontaktować ze swoim, z MOPS-em w swoim mieście albo MOPR-em i tam dostanie szczegółowe instrukcje, co dalej powinna zrobić. Ale myślę, że nie jest to tak trudne, jak bywa o tym opowiadane.
Co ciekawe, w jednym z artykułów przeczytałam, że ty podkreślasz to, że to wcale nie trzeba mieć pełnej rodziny, żeby stworzyć taki rodzinny dom dziecka, bo można być osobą po prostu samodzielną, żeby taką opiekę dzieciom zapewnić.
Ja też często o tym mówię, bo to jest kolejny taki stereotyp, który myślę sobie, że wiele osób hamuje, że jakby w takim potocznym myśleniu zakłada się, że do założenia rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka, albo jakiejkolwiek innej formy opieki zastępczej czy adopcyjnej niezbędna jest pełna rodzina. Nie jest to prawdą. Także osoba, która nie jest w związku i może samodzielnie wychowywać dzieci, też między innymi ja jestem przykładem tego, moje życie tak się potoczyło, że aktualnie wychowuję moje dzieci sama. No i jest to możliwe, jak widać.
No dobra, to teraz zajmiemy się też edukacją, bo oprócz tego, że ty wykonujesz fantastyczną pracę w domu, dajesz miłość, dom, opiekę 6 wyjątkowym dziewczynom, to też dzielisz się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Ty wydałaś publikację, czyli takie kompendium wiedzy dla rodzin zastępczych z różnymi trudnościami, jeżeli chodzi o wychowywanie tych dzieci niepełnosprawnych, czy tylko, czy po prostu bycia rodzicem zastępczym?
Taki zbiór informacji, o których ja już będąc jakiś czas rodziną zastępczą, pomyślałam sobie, że na początku mojej drogi jakby takie pytania były we mnie, albo takiej wiedzy potrzebowałam i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby mieć to w jednym miejscu. I jest to taka niewielka, jakby nie jest to bardzo rozbudowana pozycja. Natomiast też myślę sobie, że warto ją gdzieś poszerzyć, ale nie, ona jest jakby właściwie do wszystkich rodziców zastępczych.
Dobra, to jeszcze na pewno porozmawiamy przed godziną 11 o książce, którą ty napisałaś. Natomiast zanim przejdziemy do książki, to chciałam cię zapytać o takie formalne rzeczy, a właściwie o taką twoją ocenę, jeżeli chodzi o sytuację tych dzieci niepełnosprawnych, ale też DPS-ów. Jak to właściwie wygląda, jak ty możesz tę sytuację opisać i co można zmienić, żeby było lepiej?
Myślę sobie, że to, co jest z mojej perspektywy zatrważające, to fakt, że w DPS-ach też znajdują się dzieci. Często jak myślimy sobie dom pomocy społecznej, to mamy taką wizję, że jest to takie miejsce, w którym przebywają osoby starsze. Niestety tak nie jest. Tak jak powiedziałam, w DPS-ach przebywają też dzieci. I jakoś tak sobie myślę o tym, że jest to odpowiedzialność taka całego naszego społeczeństwa i troską nas wszystkich powinno być to, żeby dzieci nie były w DPS-ach. Myślę sobie też, że ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, pokazuje, jak bardzo musi to być trudne, tak? Jak ja patrzę sobie na moje dziewczynki, które jednak są z mamą i jakby no jesteśmy cały czas razem i tak jest to dla nich trudne zamknięcie, tak? Natomiast pomyślałam sobie, jak to musi wyglądać w zamkniętych placówkach, gdzie dzieci też nie mają, no tak jak wszystkie dzieci niepełnosprawne, nie mają dodatkowych zajęć, są właśnie zamknięte, ale też nie mają mamy, mają opiekuna po prostu, tak? Myślę sobie, że każdy człowiek ma prawo do tego, żeby mieć mamę i dom, mamę, tatę i dom, tak?
Ta sytuacja jest o tyle trudna, że w DPS-ach mogą znaleźć się też bardzo małe dzieci, bo jeżeli myślimy o dziecku, które skończyło ten 12 rok życia i nie może być już w tej placówce opiekuńczej, jaką na przykład jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne, no to jest ten dom dziecka w Gdańsku, no to tamte maluchy też trafiają, jeżeli one do tego ukończenia 12 roku życia nie trafią do adopcji albo do rodzinnego domu dziecka.
Tak, w DPS-ach są też, nie ma dużo takich placówek jak Korczak i też po prostu w wielu miejscach dzieci trafiają, no właśnie, nawet maleńkie dzieci do DPS-u. No i myślę sobie zawsze tak, że to jest taka droga bez wyjścia. To jest, jeżeli dziecko trafi do DPS-u, to najczęściej już tam zostaje. Wydaje mi się, że po prostu trzeba o tym mówić, a właściwie krzyczeć, że to jest, no, jest XXI wiek. Mówimy o tym, jak bardzo jesteśmy rozwiniętym społeczeństwem, jak bardzo jesteśmy humanitarni, dbamy o pszczoły, dbamy o zwierzęta, a tymczasem pozwalamy na to, żeby małe dzieci, małe niepełnosprawne dzieci żyły na marginesie społeczeństwa.
Teraz przejdziemy do tej książki, którą ty napisałaś. To są historie dzieci niepełnosprawnych.
Tak, to 6 historii rodzin. Właściwie ja piszę o mamach, bo perspektywa mamy jest mi najbliższa. W niektórych rodzinach pojawiają się też ojcowie. Nie we wszystkich historiach, chociaż w wielu tych historiach ojcowie oczywiście są. Natomiast tak jak powiedziałam, ja przyjęłam perspektywę mam, bo ona do niej mi najbliżej. To jest 6 historii właśnie mam, albo może szerzej, 6 historii relacji mam, które przyjęły niepełnosprawne dzieci do swojego serca i do swojej rodziny. Wszystkie te historie są bardzo poruszające. To oczywiście takich historii znam dużo więcej i też jakby opisałam te, które jakoś tak najbardziej mnie poruszyły. Właściwie wstrząsa mną historia dziewczynki, o której usłyszała pewna rodzina zastępcza, zupełnie przez przypadek. To była malutka dziewczynka, usłyszeli przed świętami Bożego Narodzenia taką historię, że jest dziecko, które nie ma domu na ten moment i właściwie też no, nie rokowano długiego życia temu dziecku. I że właściwie było, żeby ta dziewczynka znalazła dom i rodzinę, żeby mogła spokojnie umrzeć. No i ta rodzina właściwie od razu zdecydowała, że przyjmie to dziecko. Oni się zgodzili na przyjęcie tego dziecka, natomiast nie zgodzili się na śmierć tego dziecka. No i to było 10 lat temu i dziś ta dziewczynka miała niedawno 10. urodziny, żyje, mówi, jest niezwykłym dzieckiem. No i tyle.
Takich historii jest zdecydowanie więcej. W tej książce, którą stworzyłaś, jest ich dokładnie 6. Kiedy my możemy już wziąć tę książkę do ręki i zagłębić się w te opowieści?
Premiera książki była planowana na marzec. Niestety z oczywistych powodów nie mogło dojść do tej premiery. Pomyślałam sobie, że 26 maja to taki dzień, kiedy najbliżej nam do takiej relacji matka-dziecko i właśnie to jest ten moment, kiedy będzie taka premiera. Przy czym książka nie trafi do księgarni, nie będzie można jej kupić w Empiku. Ona została wydana wydawnictwem fundacji, którą prowadzę i żeby zdobyć tę książkę, wystarczy płacić darowiznę na rzecz fundacji i każda osoba, która płaci taką darowiznę, dostanie w podzięce za tę darowiznę właśnie książkę.
Książkę będzie można kupić na Facebooku. Warto zerknąć na stronę Ratujmy Świat, bo taki też tytuł ma książka. Warto dodać, że całość dochodu ze sprzedaży książki zostanie przekazana na rzecz niepełnosprawnych dzieci w pieczy. Pierwszym dzieckiem, któremu to środki mają pomóc, będzie 6-letnia Paulinka. A gościem audycji Sposób na rodzinę była wyjątkowa mama, prowadząca rodzinny dom dziecka w Gdyni, Beata Potocka. A my rodzinnie wracamy za tydzień. Magda Manasterska, do usłyszenia.